Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, cześć, witam.
Jak widzicie, drodzy słuchacze, jesteśmy w sercu Polski. Czyli, no czy jest sens w ogóle mówić gdzie? Czy to dobrze będzie widać, Piotr?
To widać, widać. To wszystko będzie dobrze widać. Czasami nasze spotkania są zupełnie nieplanowane, tak. Ale tam, gdzie się spotkaliśmy, tam tak. Robimy odcinek.
Natomiast znów mam informację od jednego kolegi, że jest tylko słuchaczem, dlatego że akurat robi buduje dom i ma możliwość tylko słuchać na słuchawkach.
I super, pozdrawiamy go.
Pozdrawiamy, natomiast no, nie przestajemy zwracać się do was tak, jakbyście byli widzami i oczywiście pokazywać wam różne wykresy i obrazki z publikacji naukowych. Więc przechodzimy dzisiaj do pierwszej publikacji. Gdzie lecimy naszym globusem?
No, polecimy do...
United Kingdom, czyli...
Tak, do południowo-wschodniej Anglii. Nie ostatni raz dzisiaj.
Ale hrabstwo to... Sussex.
Hrabstwo Sussex, a artykuł nosi tytuł Marvelous Moths. Pull and deposition rate of bramble is greater at night than day.
Wspaniałe ćmy! Częstotliwość składania pyłku jest większa w nocy niż w dzień. A mój z kolei popularyzatorski tytuł to ćmy skuteczniejsze w zapylaniu jeży niż pszczoły. Co ty na to?
No zobaczymy.
Nie ukrywam, że tytuł dlatego taki, że to było do czasopisma pszczelarskiej.
No tak, ale zobaczymy, czy skuteczniejsze.
Okay.
Aha, czyli chciałeś pszczelarzy zdenerwować trochę?
Dobra, lecimy do tej Wielkiej Brytanii. Piotrze, czy zdenerwować, czy nie, to wyjaśnimy sobie na końcu, moim zdaniem po prostu powiadomić. Ale czy słyszałeś może o takim procederze, że tak powiem trochę w cudzysłowie, w przyrodzie, jak nocne zapylanie?
No oczywiście, że tak.
Tak?
Oczywiście, że tak. Ja myślę, że my pszczelarze troszkę tego nie doceniamy i troszkę robimy wbrew temu trendowi, każąc rolnikom wyjeżdżać z opryskiwaczami tylko wieczorem. Może trzeba by się troszkę zastanowić nad tym, czy to jest dobre podejście. Z agrotechnicznego punktu widzenia tak. Jeśli mamy świadczyć rolnikom usługi zapylania przy pomocy naszych pszczół, to tutaj wydaje mi się to mieć sens.
O ile rolnicy tylko z naszych pszczół
korzystają,
tylko korzystają przy zabiegu, przy procederze agrotechnicznym, jakim jest również zapylanie. Bo
oczywiście.
Może niekoniecznie. I tutaj właśnie przechodzimy do ciem, słuchaj. A dlaczego zapytałem o to nocne zapylanie? Bo wiesz, że to jest, o ile były spekulacje, że coś takiego się odbywa, to tak naprawdę na serio bada się to dopiero od 12 lat.
Tak, nigdy wcześniej nie pomyślano o tym.
I jest to dużo trudniejsze. Co udowodni nam to badanie, bo pokażemy tutaj wam zdjęcia. No co, no po prostu musiano kamery na polu jeżyn zamontować, żeby prawie tak. Całą dobę z przerwą na ładowanie się baterii robiły automatycznie zdjęcia, w tym również nocnym owadom. I dlaczego jest do tego... No to jest oczywiste, dlaczego powinna być lepsza technika, bo musi
obiektywy i czułości, tak. Musiały być te zdjęcia rejestrowane.
Czy w promieniowaniu podczerwonym, czy ultrafioletowym, no musi operować, bo jest noc, jest ciemno. Mhm. To nie może być zwykła fotografia.
Ale do szczegółów Badanie prowadzono przy użyciu 6 kamer przez 3 doby prawie ciągiem, właśnie z przerwami na ładowanie. Na kwiatach jeżyn i te kwiaty jeżyn podzielono na 3 grupy. Jedne były...
Zdjęcia rejestrowano co 30 sekund.
Co 30 sekund.
Także zobacz, jak on to daje w sumie.
I zrobiono ich 380 tysięcy.
Bo to tyle daje.
Tak. Mhm. Więc te jeżyny w części były nocą zasłaniane, a w dzień były dostępne dla owadów.
Znaczy ogólnie były 3 grupy.
Tak.
Bo jedne były takie, które w ogóle były zasłonięte, żeby sprawdzić, jak będzie bez zapylania.
Tak.
Jedne były otworzone tylko na pewien okres w dzień?
W dzień.
A trzecia grupa w nocy.
W nocy. Takimi muślinowymi workami delikatnymi, które nie mogły uszkodzić kwiatów, za to
tak.
Zabezpieczały te kwiaty przed dostępem.
Tak, bo kwiaty są bardzo delikatne, ale same też później, jak zebrano te zdjęcia owadów zapylających, to same też owady podzielono na różne grupy. Czyli tak, podzielono na, już pomagam sobie ściągą, ponieważ gatunków pszczoły jest tak dużo, które odwiedzają te kwiaty, więc generalnie wszystkie pszczoły poza czmielami wrzucono do jednej grupy, wydzielono czmiele, wydzielono muchówki, ale w muchówkach wydzielono bzygowate, dlatego że one znane są z chętnego zapylania różnych roślin.
Zgadza się.
I wydzielono niebzygowate. Dalej, wydzielono chrząszcze, No i głównych bohaterów tego badania, czyli motyle, ale wśród motyli wydzielono jeszcze ćmy. Bo nie wiem, czy wiesz, taka ciekawostka dla was, drodzy widzowie, i dla ciebie, że ćmy to są po prostu motyle.
No tak.
Mało tego, ale budzą mniejszy podziw i dlatego są o wiele mniej zbadane. Natomiast jest ich o wiele więcej niż motyli dziennych.
Uważane za brzydsze, ale ja kiedyś bardzo chętnie ćmy obserwowałem. Wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem, ale sprawiało mi to dużą frajdę. Lubiłem ćmy.
Też mam takie obserwacje. Jak się przyjrzysz ćmom, jak nawet ich tym szarawym wzorkom na skrzydłach, po prostu niektóre piękno w przyrodzie wymaga pewnej cierpliwości.
To prawda.
Ale kurczę, ale powiem ci, że tak samo te znienawidzone ślimaki czy pijawki. Nie wiem, czy to kiedyś prawda. Się przyglądałeś skórze pijawki albo tego ślimaka, tego, jak one się nazywają, to takie inwazyjne, bez muszli. Pomrowy. Kurczę, niektóre mają dosłownie skórę węża.
No zgadza się.
No piękne są. Dobrze.
Podobnie
przepraszam za ten off-top, ale i czasami się on może pojawić. W każdym razie, no jaki jest wynik tej bardzo dużej ilości zdjęć automatycznych, które porobili naukowcy?
No więc nie stwierdzono znaczących różnic w częstotliwościach odwiedzin kwiatów w tych trzech dobach. Czyli pogoda była mniej więcej podobna, warunki były mniej więcej podobne. Aha, jeszcze jedno, bo potem zebrano te ziarna, ręcznie znamiona tych kwiatów i poddano je badaniu, żeby policzyć, ile ziaren pyłku zostało na nich osadzonych.
I okazało się, że tempo gromadzenia na pyłku było zdeterminowane przez ilość odwiedzin zapylaczy i czas ekspozycji odsłoniętych kwiatów. Natomiast ważna uwaga, o co chodzi w tej skuteczności zapylania, bo wiadomo, że zapylacze zbierają sobie różny pyłek, natomiast tylko pyłek, który zostanie przeniesiony i upadnie przypadkowo bardziej lub mniej na znamiono, ma zdecydujący wpływ na zapylenie, więc trzeba określić, że pod względem kryterium skuteczności jest to, czy akurat upadł ten pyłek na to znamię, bo jak się okazało w tym badaniu, można odwiedzać kwiat bardzo często, ale wcale nie, ten pyłek nie musi upadać na to znamię, prawda?
No to prawda. W ciągu dnia ponad 58% odwiedzających to były te muchówki.
Dużo więcej niż pszczoły, Piotr.
Dużo więcej niż pszczoły, to prawda. Pszczoły miały... Pszczoły były nawet za czmielami. Czmiele miały prawie 18% odwiedzin, pszczoły 17% z małym haczykiem.
Już to pokazuje, o tutaj. Faktycznie, diptera to są muchówki.
Tak.
I zobaczcie sobie, że zdecydowanie pod względem ilości górują.
Było ich najwięcej.
Ale zgodnie z przewidywaniami okazało się, że ta ilość nie musi się przekładać właśnie na tą skuteczność zapylania.
Znaczy, tak? W pewnym sensie musi się, bo w ciągu dnia jednak tego pyłku gromadziło się najwięcej. Ale to pokazujesz nie ilość pyłku,
tylko tutaj.
Tak.
Tak, w ciągu dnia, czyli żółta kreska, to jest taki wykres dosyć specyficzny, którego rozkład, im wyżej, tym jakby więcej, ale rozkład od dołu do góry oznacza zróżnicowanie, jakie było w tej grupie. No ale ogólnie, sumarycznie, czy średnio, no ten żółty jest wyżej, to znaczy, że tego gromadzenia pyłku było więcej, ale dlatego, że było więcej odwiedzin.
Było o wiele więcej odwiedzin, tych muchówek zarejestrowano prawie 2000, a ciem nocą zarejestrowano niecałe 550, więc już tutaj widać ogromną różnicę, ale też dzień w tym rejonie, wtedy kiedy te badania były robione w czerwcu, jest ponad dwa razy dłuższy od nocy.
Musimy wziąć pod uwagę. Faktycznie.
I częstotliwość osadzania się pyłku z godziny na godzinę była jednak większa nocą. Przy mniejszej ilości.
Kiedy weźmiemy pod uwagę czas i proporcje, jakie w określonym czasie, czas proporcjonalnie do ilości zgromadzonego pyłku, który jest skuteczny w zapylaniu, no to co się okazało? Że jednak te nocne zapylanie delikatnie jest wyżej.
Tak.
A okazało się, że 90 parę procent, blisko 100, zdecydowanie stanowią tego nocnego zapylania ćmy. No czyli ćmy akurat w przypadku jeżyn są ważne. Tak. Są ważne przy zapylaniu.
Są bezkonkurencyjne.
to nie znaczy, że te inne owady jakby nie grają w ogóle istotnej roli, no bo na całość zapylenia jest cały ten proceder zróżnicowany gatunków, prawda? Nie wiadomo, co by było, gdyby nagle nie pozwolić w ogóle dziennym owadom na zapylanie. Niemniej ćmy, można powiedzieć, że są ogólnie niedoceniane.
Jeszcze jedno, nie możemy patrzeć przecież tylko na jeżyny, musimy patrzeć na całe środowisko, a w innych kwiatach może być inaczej.
Tak, i oni nawet postulują, że to otwiera oczywiście drogę, to standardowa śpiewka na koniec artykułu naukowego, że nasze badanie oczywiście otwiera drogę do możliwych innych badań, między innymi postulują to, co już raz omawialiśmy, żeby badać w różnych sadach. Być może okaże się, że często pszczoły miodne nie są potrzebne, Piotrze.
Oj, tam nie są potrzebne. Pszczoły miodne oczywiście, że są potrzebne.
Zależy do czego.
Nie, no pełnią bardzo ważną rolę w środowisku,
ale
nie negujemy tego.
Uważam, że jest to zróżnicowane, że może być to zróżnicowane. No, poza tym, zawsze musielibyśmy uzgodnić, co to jest ta ważna rola, ale to może kiedy indziej wejdziemy w tą dyskusję.
Tak.
Przechodzimy do drugiego artykułu i będziemy sobie lecieli
do Brazylii. Znów do Brazylii.
A nie do Wielkiej Brytanii?
Później polecimy do Wielkiej Brytanii.
A znów do Brazylii, bo w ostatnim odcinku...
koniec jest najciekawszy.
W ostatnim odcinku zajmowaliśmy się brazylijskimi meliponami, pszczołami bezżądłowymi, a teraz będziemy się zajmowali pszczołami miodnymi. Melifera, czyli miodnymi. Lecimy. Zlatujemy do Brazylii, do rejonów tropikalnych. Ostatnio omawialiśmy melipony, a teraz pszczoły dręczooporne, zafrykanizowane. Czy mówi ci coś data 1957 rok?
No to był moment, kiedy przywiezione z pszczoły afrykańskie uwolniły się do środowiska i zhybrydyzowały się, że się tak wyrażę, z lokalnie występującymi pszczołami europejskimi.
A czy wiesz, czy słyszałeś o tym, jaką specjalną cechę mają te pszczoły w porównaniu do innych pszczół miodnych, ta populacja zafrykanizowana?
No też już trochę wiem. Znaczy, wszyscy wiemy, że są bardziej agresywne.
Tak. Ale to jest... W ogóle one się uwolniły istotne. I też dopowiedzmy, że rozprzestrzeniły się na całą Amerykę Południową i trochę na północ.
Tak, i trochę na północ.
Także są ekspansywne. No dobra, ale wszyscy mówią, że one są odporne na dręcza pszczelego.
One są w ogóle bardziej odporne na choroby od pszczół europejskich. Są bardziej wydajne, czyli chyba więcej miodu przynoszą, nie wiem, w przeliczeniu na pszczołę.
Okej, tak słyszałeś?
Tak słyszałem, tak znalazłem.
Tego nie wiem. Zawsze interesowałem się tym problemem dręczooporności.
Nazwano to większą produktywnością od pszczół europejskich.
Tak.
Ale najważniejszą cechą dla nas dzisiaj jest to, że tolerują varroa destructora.
No dobra, tylko że wiesz, tolerują. No właśnie, zawsze przyglądano się tej tolerancji tylko, czyli rzeczywiście, no faktem jest, że można tam trzymać pszczoły na terenie Brazylii bez leczenia i te pszczoły po prostu przeżywają na pasiekach w zadowalającym procencie. No i rzeczywiście produkują miód, nie tak jak powiedzmy te pszczoły niektóre, prawda, bez leczenia w naszym rejonach, że coś tam przeżyje, ale no miodu prawie nie ma. Nie, tam normalnie można prowadzić gospodarkę pasienną, tylko trzeba być specyficznie ubranym, no bo rzeczywiście są bardziej obronne. Ale wyobraź sobie, że nikt przez te niespełna 50 lat, bo badanie to w ogóle, może powiem tytuł badania, czyli porażenie dręcza pszczelego w populacji pszczół zafrykanizowanych w Brazylii, analiza historycznego porażenia, czyli oni analizują wszystkie zgłoszenia na ten temat, publikacje naukowe, wykazy pojedynczych pszczelarzy, a nawet analizy z konferencji, od 77 do 20 roku. Wszystko analizują.
Powiedzmy, że 77 rok to jest ten rok, kiedy w Brazylii ogłoszono, że nastąpiła inwazja dręcza pszczelego. Tak. Bo ona się tam pojawiła w 72, ale w 77 się poddali. No, i rzeczywiście od tego momentu zaczyna się ta przeglądówka, a nikt wcześniej nie wziął tego tak dokładnie.
Możliwe, że też wcześniej leczono. Po prostu tutaj jakby poddano się i stwierdzono, że te pszczoły sobie jakoś radzą, więc no już jakby ogłoszono, że nie trzeba ich leczyć.
Może tak.
Rzeczywiście tam pszczoły nie są leczone i teraz okazuje się, że nikt porządnie nie przeanalizował przez te niespełna lat tych porażenia tych pszczół. Wiesz, nie możemy mówić w pełni o odporności, kiedy nie znamy po prostu, jak ta populacja się cała ma.
Tak, no wzięli tu pod uwagę 26 artykułów, 32 streszczeń kongresów i 13 badań nieopublikowanych nigdzie.
I teraz zobacz sobie... ile naukowców, zobaczcie sobie wy, ile naukowców przyłożyło się do tego badania. Tu połowę kartki i tu cała kartka.
Liczyłeś?
Liczyłem.
Ile?
118 osób. Przepraszam te osoby, że je nie wymienię.
Nie wymienimy.
Szczególnie, że ale zobacz w jakim języku oczywiście
odsyłamy
portugalski.
Odsyłamy do źródeł, można sprawdzić. 118.
No w każdym razie, co tam ciekawego wyszło? Wyszło, że rzeczywiście to porażenie, porażenie się zmieniało. Bywało tak, że było bliskie zero, a bywało tak, że było 15%, czyli już takie uznane za naprawdę tragiczne. Natomiast średnio
dla naszych pszczół tragicznych.
Średnio mimo wszystko wyszło około 4,5%. Ale biorąc pod uwagę średnią, no okazuje się, że to nie zmienia się jakoś tak bardzo. Tutaj to tutaj zobaczcie, widać, niebieskie to są badania.
Tak.
Czyli pomiary, można powiedzieć. Widać rozstrzelenie, że jest duże, ale trend jest nieznacznie tak jest podnoszący się, ale bardzo delikatnie.
Bez względu na to, w którym roku było badanie prowadzone, mniej więcej podobny poziom.
Można powiedzieć, że porażenie utrzymuje się mniej więcej na stabilnym poziomie, natomiast pewnym problemem jest nierównomierny zrów rozkład danych. Zobaczmy sobie, skąd pochodzą te dane. Naprawdę ewidentnie niektóre rejony są faworyzowane. Co za to odpowiada? To już mówiliśmy w 2 odcinki temu.
Oczywiście, no zresztą w Amazonii pszczół miodnych jest niewiele.
Tak, tak.
Tyle, ile żyje w warunkach naturalnych.
Także można powiedzieć, że...
Ale jeszcze powiedzmy, że spodziewano się tej tolerancji większej, tak, ze względu na to, że pszczoły zafrykanizowane krócej wychowują czerw pod zasklepem i chociażby z tego powodu, a także wykazują większe zachowania higieniczne, odsklepiają czerw, który jest podejrzany, potrafią go z powrotem zasklepić i pozwolić mu się rozwijać.
Ale też ich czerw ma naturalnie krótszy okres rozwoju. To
no
też
właśnie
sprzyja.
Tak.
Ale.
A i podobno jeszcze haplotyp dręcza pszczelego, który rozwija się gorzej. Mniej plenne są te szczepy, które żyją w Brazylii.
To natomiast może mieć nie znaczenie. Można zapominać, jak tutaj zwracają uwagę naukowcy, o tym, że Brazylia mimo wszystko ma specyficzną gospodarkę. O, światłość nastała.
Pięknie.
Dlatego, że pszczelarstwo tam jest dość ekstensywne i charakteryzuje się niskim stopniem wędrówek. Naukowcy wskazują, że nie wiadomo, jak by było, gdyby na przykład hipotetycznie te pszczoły przenieść do innego rejonu. Czy ta tolerancja na dręcza pszczelego by się utrzymała, bo może specyficzna gospodarka na to wskazuje. W związku z tym ich taką ostateczną konkluzją, poza tym, że potwierdzili, że to porażenie jest względnie niskie, natomiast nie jest na tyle, jest w niektórych publikacjach, a nawet wielu, wskazuje się, że już powyżej 3-4% jest to już taka ilość porażenia, które wskazywałoby, że trzeba leczyć. Oni mówią, że no nie można wskazać wyraźnego dowodu, że w jakiś sposób ten dręcz pszczeli nie wpływa negatywnie na tę populację pszczół, że one naprawdę są takie super odporne.
No tak, zwłaszcza, że ci naukowcy, którzy zrobili tę przeglądówkę, przywołują też badania o tym, że te właśnie zafrykanizowane pszczoły zaatakowane przez dręcza pszczelego żyją krócej, są mniejsze.
Aha.
I mają mniejszy rozmiar, więc no nie można powiedzieć rzeczywiście, że nie wpływa to ta infekcja na ich zdrowotność. Niemniej pszczelarze nie wykazują upadków z powodu warozy.
No i teraz pytanie, czy to znaczy, że te pszczoły są zdrowe, czy nie? Wracając trochę do artykułu, zobaczcie sobie, który omawialiśmy w poprzednim odcinku, czyli 6.
Ja się nie podejmuję.
Nie, musielibyśmy ustalić kryterium.
Tak, dokładnie.
No nic. Mamy podsumowane 40 lat populacji pszczół zafrykanizowanych w Brazylii.
Odsyłamy do źródła i do dyskusji pod filmem.
Wracamy właściwie do Wielkiej Brytanii.
Wracamy do Wielkiej Brytanii.
Lotem trutnia.
Do Herefordshire.
Lotem trutnia.
Dobra, zaczynaj.
Siadaj Piotr, mam dla ciebie super ciekawostkę o kolektywnym zachowaniu organizmów, takim powiedzmy rojowym. Nie wiem, czy widzisz tam te gołębie. Przypatrz się dokładnie. To słynne krakowskie gołębie. O, widzisz?
Tak, tak.
Jak startuje właśnie jeden, to, to podjudza, żeby pobudza wszystkie, żeby startowało. A często widzimy, o, że na przykład... O,
tak nagle to działa.
Patrz tutaj, lądują wszystkie. A czy myślisz, że...
Ale chcesz powiedzieć, jak rój pszczół?
Tak. No. Rój jako synonim po prostu czegoś w rodzaju ławicy.
Tak. Mhm.
Dokładnie tak. Tak. Ale nie wiem, czy widziałeś, dzisiejszy artykuł będzie o kongregacjach trutni, czyli miejsca gromadzenia się trutni. Nie wiem, czy słyszałeś taką hipotezę, że trochę taką tajemną, że trutnie zawsze wiedzą, mają swoje ulubione miejsca, gdzie unasieniają się z matkami i są ponoć takie miejsca. Słyszałem kiedyś coś takiego, że gdzieś podobno na dworcu w Poznaniu jest, że już wiadomo, że tam jest od kilkudziesięciu lat.
Tak, wiemy o tym nawet, bo wcześniej też były prowadzone badania na ten temat. Tyle tylko, że tam były problemy w tych badaniach.
Słuchaj.
Wiedzieliśmy, że skupiska trutni mają około 250 metrów średnicy, że są zawsze w tych samych miejscach i w ciągu roku, i także rok po roku. Ale
pewna grupa naukowców za pomocą sprytnych narzędzi, o których zaraz opowiemy, z Wielkiej Brytanii, postanowiła się przyjrzeć i sprawdzić to zagadnienie. I wiesz, oni piszą, że te wcześniejsze badania były błędne.
Pozwolisz, no właśnie, te badania, ja też uważam, że one były błędne, bo one były robione przy pomocy albo uwięzionych matek, albo przy pomocy zanęt feromonowych.
Pozwólmy może teraz koniu sobie przejechać.
Tak, konik sobie przejeżdża.
Znaleziono... Czy tak fajnie ma, to inna sprawa, ale to...
Tak, to możemy przy tym, przy innym badaniu tak, do tego wrócić. I teraz, ponieważ stwierdzono, że zanęty feromonowe potrafią wyciągnąć trutnie na 800 metrów w głąb morza, no to już to nam te
czyli jak rozumiem, sugeruje, że w tych innych badaniach tak naprawdę nie badano, czy trutnie spontanicznie gromadzą się w tych miejscach właśnie, tak, tych zbiorowiskach swoich, tylko badano to,
co
jak...
Co najwyżej badano, jak się zachowują.
Jak różne matki zamknięte w klateczkach pobudzają trutnie, żeby tam przyleciały, tak? To
tak
badano
jest.
De facto.
Tak jest.
No właśnie.
No dobra, i teraz wracamy do artykułu, o którym mówimy.
Nastał XXI wiek.
Nastał XXI
i
wiek.
I posłużono się czymś takim. Opowiększymy wam to. Widzicie tego trutnia, który ma taką antenkę przyczepioną. Mhm. I tutaj normalnie można by powiedzieć, że niemalże jakiś wojskowy sprzęt tutaj stoi.
No bo to jest radar morski. No to dość prawdopodobne, że wojskowy.
Jakby była prowadzona tutaj jakaś walka radioelektroniczna. A tak naprawdę zobaczcie sobie, że... Bo czy posłużono się tutaj pewnym sprzętem, który może być stosowany do podsłuchań albo do walki w tym sensie, do wyłapywania pcheł tak zwanych. Czy to jest tego rodzaju sprzęt?
W zasadzie tak, bo to są te elementy, które widzimy przyklejone do trutnia, to są transpondery. Transponder to jest takie urządzenie, że jak dostanie jakąś falę, są różne transpondery, te są radarowe. Jak dostanie jakąś falę, to wzmacnia ją, przekształca na inną częstotliwość i taką samą falę wysyła. Czyli może to być używane właśnie do wyłapywania podsłuchów, do przekazywania tych podsłuchiwanych informacji. Bardzo dużo krótkofalarzy używają transponderów. Łączą się z nimi i dzięki temu mogą nawiązywać połączenia na większe odległości.
No w każdym razie przyczepiono te sprytne małe urządzonka do tułowia, do...
Tak, trutnią przyklejano, tak. Od razu powiedzmy, że spróbowano z matkami, którym przyklejano krążki metalowe, a te transpondery przyczepiano na lot godowy na magnesikach neodymowych, ale to się nie zupełnie udało.
Ale duży tutaj respektabl, czyli szacunek dla tych naukowców, wiesz dlaczego? Bo przyznali się do porażki, co nie musi, tak. Nie jest, bo nieczęsto musi się zdarzać. Otóż przyznali się, że akurat w części z matkami te badania im się raczej nie udały. Czasami matkom i spadały, nie potwierdzili tej hipotezy, o której...
Tak,
później.
Tylko dwie matki z tych badanych wróciły ze znamieniem godowym i jedna z nich raczej na pewno została zapłodniona nie w miejscu gromadzenia się trutnia, a w pobliżu ula. To zostawmy jako ciekawostkę, bo wkrótce pewnie wyjaśni.
Wkrótce to wyjaśni. No w każdym razie, nie wdając się dokładnie w szczegóły ilościowe, po prostu badano, jak te trutnie sobie latają na podstawie pojedynczego osobnika. Po prostu ogólnie zarejestrowano 648 lotów. I badano co najmniej 78 trutni przez dwa lata. Przez dwa sezony. W 2016 i 2017 roku. No i co się okazało? Taka ciekawostka, że pierwsze loty, jak trutnie wylatują z ULA, są trochę podobne do... Właściwie są lotami orientacyjnymi, tak jak robotnica i matka uskutecznia.
Tak. Z tym, że tylko jeden lub dwa loty.
Tak. Niewiele.
Natomiast tu badacze porównują raczej te loty do robotnic czmiela ziemnego.
Aha.
Z tego powodu, że te 648, o których powiedziałeś, to były tak zwane sekwencje lotów. Oni jeszcze te sekwencje podzielili na loty proste i loty zawiłe. I te właśnie sekwencje badano i sprawdzano, gdzie one następują. Okazało się, że te loty zawiłe następują nie tylko w miejscach gromadzenia się trutni, bo to się potwierdziło, że one gromadzą się rzeczywiście w tych samych miejscach. Ale te loty zawiłe zdarzają się też na trasie do lotu, oprócz lotów prostych, i zdarzają się też dookoła uli. Tu byśmy mieli wyjaśnienie sytuacji tej matki, która została zapłodniona w pobliżu ula, nie odleciała do miejsca gromadzenia.
Bo zobaczcie sobie tak, tutaj mamy, tutaj to dobrze nie widać, ale wy to zobaczycie, bo wam powiem, że mamy 1, 2, 3, to są ule, bo badano w sumie 3 ule rozstawione gdzieś tam w odległości kilkuset metrów od siebie i na innych mapkach będą już oznaczone miejsca gromadzenia A, B, C, D. I tak. Teraz zobaczcie, tutaj macie takie loty wokół tych uli, a później pojawiają się już loty, dalsze. O, tu jest na przykład taki lot dalszy, gdzie ten trutnik sobie poleciał i no, mógł zobaczyć krajobraz po prostu tych miejsc, gdzie właśnie może mógłby się gromadzić. I teraz okazuje się, że jak każdym porządnym badaniom naukowym trzeba było przyjąć jakieś sztuczne kryterium, jak dzielimy te loty. Więc oni przyjęli sobie pewien algorytm, gdzie badali tak, przyspieszenie, prędkość i jak truteń daleko odleciał. I w ten sposób podzielili to na te loty właśnie proste i zawiłe.
I teraz zawiłe.
Okazuje się, że jak trutnie latają tymi zawiłymi lotami, czyli tak po prostu mają, jest pewnego, można znaleźć miejsca, które mają pewne centrum. Tak. Ono jest mniej więcej o średnicy 50 metrów.
30 do 50.
30
dużo
do 50.
Dużo węższe niż uważano do tej pory.
Natomiast wokół tego trutnie robią takie różne loty, o mniej więcej takie, zawiłe. Tak. Nie wiem, czy oni to porównują do komarek i muszek. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś, nawet koło uli ja to obserwuję. Tuż przed zachodem słońca.
Maleńkie skupiska, zgromadzenia.
Tak, robią trutnie. I słuchaj, i przebadali to w ten sposób, że mierzyli po prostu ich przyspieszenie. Właśnie, bo okazuje się, że w tym miejscu dużo szybciej latają.
Ci naukowcy to porównali do takiej studni o ściankach ze stałym potencjałem. Czyli one wyglądają, jakby były gumkami przywiązane do centrum. Im dalej odleciały, tym szybciej wracały do tego środka oblotu.
No i tu jest główny klucz.
A tu mamy cały... Tak.
Tak, tu jest główny klucz. Tu, gdzie żółte, to po prostu latały szybciej i częściej i co? I tutaj oczywiście na początku latają blisko uli, ale później... Tu, gdzie jest żółte, da się wydzielić A, B, C, D. I okazało się, że są te miejsca gromadzeń. Tylko, ponieważ nie sprawdzili tego z tymi matkami, albo wyniki nie były dość jednoznaczne, na pewno potwierdzili, że matka nie musi zostać zapłodniona w tym miejscu gromadzeń się trutni. Więc teraz jakie są hipotezy? Dlaczego one tam latają? Czy one tam dążą do zwiększenia swojego sukcesu reprodukcyjnego? Czy po prostu może krajobraz i ich zdolność do zachowań kolektywnych i pewien instynkt, żeby się tak to zachowywać, po prostu predestynuje je do tego, żeby latać w takich krojach.
Tak jak w przypadku tych gołębi, które tu obserwowaliśmy przez chwilę. Tak można by wysnuć taką sugestię. Jakieś cechy krajobrazu muszą mieć pewne elementy, które te trutnie przyciągają. Jest jeszcze ciekawa bardzo rzecz, że po jednym albo dwóch lotach orientacyjnych, które odbywają się w odległości do 100 metrów od ula,
Następny lot już jest do miejsca zgromadzeń. On jest bez możliwości takiej, żeby jeden owad pokazał to drugiemu. To musi być...
Zwłaszcza, że to się odbyło przez dwa sezony i potwierdzili, że wszystkie trutnie z pierwszego sezonu nie przeżyły do drugiego. To akurat potwierdzili.
Oczywiście.
W związku z tym żaden nie mógł przekazać tej informacji.
Żaden nie mógł przekazać tej informacji.
A mimo wszystko, oprócz jednego zgromadzenia, zdaje się, że do której było dużo mniej chętnie odwiedzane, to w następnym sezonie wszystkie te miejsca mniej więcej się pokrywało... Tak.
Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Wiemy już wcześniej, że trutnie wykonują od 1 do 6 lotów dziennie i że średnio wylatują na loty godowe 7 razy. W dniach, które nie następują po sobie, czyli potrzebują przynajmniej jednego dnia na regenerację. I teraz tak. Każdy z tych lotów to jest jakiś tam dolot na jakieś miejsce. Potem właśnie szukanie jakiegoś śladu matki, na który można trafić. I to szukanie trwało 2 do 3 minut. I potem albo następował powrót do ula, albo zmiana delikatna miejsca, albo wręcz przelecenie na inny teren, na inne skupisko spośród tych czterech. Więc rzeczywiście... ponieważ w 20% tych lotów one odwiedzały co najmniej 2 takie skupiska, no to można przyjąć, że te skupiska tworzą się naturalnie w jakichś miejscach.
Tak, ale tak. I też badanie prędkości przyspieszenia zwróciło uwagę, że nawet jak turnej właśnie poszukiwał sobie, wyleciał, był jednym, odwiedził jedno miejsce, leciał na drugie, to leciał tym lotem takim, powiedzmy, jednokierunkowym, wolniejszym, bez takiego zapętania. Tak. I po prostu kolektywne zachowanie, czyli inne osobniki go jakby kusiły, żeby on po prostu w tym miejscu został i trochę leciał, więc raczej, bo pierwotna hipoteza była taka, że próbowano te trutnie raczej nie porównać do takich kolektywnych, spontanicznych, ale oddolnych zachowań, w których nie jest zaprogramowany żaden cel, prawda? Próbowano porównać do na przykład tokowisk ptaków, czyli że te trutnie tam lecą, bo tam czekają na matki i tam przylatują matki, według tej hipotezy miałoby tak być, że tam przylatują matki, bo tam mają większy wybór, którego samca sobie wybiorą. Trochę tak jak ptaki na tokowiskach. Albo jelenie na rykowiskach, które między sobą walczą i tam samice mogą obserwować. No tutaj nie potwierdzono tej hipotezy.
Tak, tu raczej wygląda na to, że to się odbywa przypadkowo. To znaczy one wzajemnie, trutnie wzajemnie na siebie oddziałują. Matki, które wylatują na lot godowy, też na te miejsca trafiają. Tam się odbywa to, co się odbywa i...
Tak, ale w tej części eksperymentu, która im nie wyszła z tego powodu, że części matkom właśnie spadły te radary i wynik był niejednoznaczny, ale przynajmniej jedna sytuacja wykazała, że można, mimo to, że dużo trutni lata na skupiskach, spokojnie może się matka zapłodnić blisko ula poza
tak
tym
jest,
skupiskiem.
Tak
więc
jest.
Na razie nie pozostaje tajemnicą do zbadania to, czy trutnie, które aktualnie są w jakimś skupisku, zwiększają swój sukces reprodukcyjny. Tego nie wiadomo.
Tego nie wiadomo. Dowiemy się z następnych badań. Dziękujemy i zapraszamy Was na następny odcinek.
Pozdrawiamy z Krakowa. No dobra, nie posprzeczaliśmy się tutaj.